Gość popołudniówki.
A tym gościem jest dzisiaj pan Romuald Malinowski, prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry państwu.
Zaprosiłem pana do studia, aby porozmawiać przede wszystkim, bo tematów będzie jeszcze kilka, ale głównie chciałbym przypomnieć naszym słuchaczom o projekcie, który realizujecie i niedawno informowaliśmy o tym także na antenie Radia Zachód. Chodzi o projekt Lepsze Jutro, który organizowany jest w ramach tak zwanego zielonogórskiego ZIT-u wspólnie z władzami Zielonej Góry, Sulechowa, Czerwińska i Zaboru. Jaki jest cel tego projektu?
Tak, przede wszystkim chciałem podkreślić, że to jest właśnie inicjatywa miasta Zielona Góra i tu Centrum Integracji Społecznej jest tym głównym realizatorem, a my jako Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych realizujemy trzecie zadanie pod nazwą Klub Integracji Społecznej i to jest projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. My w tej krótkiej już, w krótkim czasie, jaki realizujemy, bo kilka miesięcy, udało nam się zorganizować już prawie 400 osób takich właśnie z tej puli zagrożonych wykluczeniem społecznym.
No właśnie, bo projekt Lepsze Jutro ma bardzo szeroki zakres działalności. To są zarówno szkolenia, jak i kursy kwalifikacyjne dla osób chcących zmienić zawód albo w ogóle poszukujących jakiegoś zawodu, ale ten najważniejszy taki punkt to jest chyba właśnie ten związany z tym, że wy jako ZLOP, czy właśnie osoby z wami współpracujące, staracie się dotrzeć bezpośrednio do osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania, czyli w tych wszystkich gminach, które biorą udział w tym projekcie. I temu służą między innymi punkty aktywizacji społeczno-zawodowej, które otwieracie w tych czterech gminach. W Zielonej Górze, w Sulechowie, Czerwieńsku i Zaborze.
Tak, rzeczywiście. Na dzisiaj mamy uruchomionych 20 punktów aktywizacji społeczno-zawodowych. To między innymi punkty takie są cztery w gminie Czerwieńsk, cztery w gminie Sulechów, dwa w gminie Zabór i 10 w mieście Zielona Góra, w sołectwach tych przyłączonych do miasta Zielonej Góry. My rzeczywiście w tych sołectwach, w tych wsiach staramy się dotrzeć do ludzi, którzy na co dzień nie wyszliby z domów, że tak to nazwę, nie chcieliby się zaangażować, ale dzięki naszej inicjatywie udało się tych ludzi pozyskać i biorą oni udział w różnych zajęciach, między innymi zajęciach integracyjnych prowadzonych przez, no powiedziałbym, specjalistów do tego przygotowanych.
No właśnie, bo powiedział pan, że udało wam się pozyskać ludzi, którym będziecie pomagać, ale przede wszystkim udało się pozyskać ludzi, którzy te punkty będą prowadzić. Kim są te osoby i w jaki sposób one właśnie trafiły do ZLOP-u?
Tak, przede wszystkim na zasadzie konkursu ofert ogłaszaliśmy, mieliśmy ogromne trudności w rekrutacji kadry, bo kadra, która prowadzi te punkty, to musi mieć przede wszystkim, założyliśmy wykształcenie pedagogiczne, no i posiadać określone predyspozycje, takie, że potrafią nawiązać kontakt z tymi ludźmi właśnie, żeby ich wydobyć jak gdyby z tych domów, żeby oni chcieli wziąć udział w tym projekcie. I to kadra ma bogate doświadczenie, powiedziałbym, i rzeczywiście dzięki tej kadrze mamy dosyć dobre wyniki na dzisiaj.
Na czym polega ich zadanie? Oni, mówi pan, docierają do tych ludzi, czyli w tych małych środowiskach ich w pewien sposób wyszukują, namierzają, potem zachęcają ich właśnie do przychodzenia do tych punktów, do brania udziału w jakichś spotkaniach psychologicznych, rozmowach terapeutycznych?
Po pierwsze, nasza kadra ma obowiązek współpracy z sołtysami, z radami sołtyckimi, z organizacjami społecznymi, które działają w określonych, w tych środowiskach, w tych wsiach, wsiach. I dzięki temu chyba ta współpraca pozytywnie się układa. No i no, nasi specjaliści mają zadanie między innymi, żeby określić potrzeby w środowiskach lokalnych, na wsi. A więc muszą zrobić taką diagnozę potrzeb i jednocześnie pozyskać tych uczestników, a więc osoby zagrożone, osoby niepracujące, osoby niepełnosprawne, osoby korzystające z pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą socjalną w tym zakresie się i diagnozując potrzeby, trzeba określić także osoby, które mogą wzajemnie integrować się, wzajemnie oddziaływać, wzajemnie na siebie wpływać i nazwijmy to aktywizować się. aktywizować się. I my w tym celu organizujemy różnorakie zajęcia integracyjne. Integracyjne, w tym będziemy organizować także kursy kwalifikowane pierwszej pomocy i także kursy na prawo jazdy kategorii C.
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w ramach tego projektu także wyposażał punkty w odpowiedni sprzęt biurowy, o czym mówiliśmy właśnie w zeszłym tygodniu na antenie Radia Zachód. Przekazaliście, czy będziecie przekazywać sprzęt o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych. No, pytanie tylko, co będzie po zakończeniu tego projektu? Czy te punkty w dalszym ciągu będą funkcjonowały? Czy macie pomysł na wykorzystanie potencjału tych ludzi, zarówno tych, którzy działają w tych punktach, je prowadzą, jak i tych, którzy do tych punktów zgłaszać się będą?
Na dzisiaj powiedziałbym, że to jest projekt Lepsze Jutro 1, który realizujemy do końca września, ale od września będziemy realizować przez 4 lata wspólnie z Centrum Integracji Społecznej projekt Lepsze Jutro 2 i to zadanie trzecie, które my teraz realizujemy, będzie kontynuowane.
Czyli na najbliższe 5 lat już macie plany.
Tak. I ten sprzęt, który kupujemy, on ma nie tylko służyć tym ludziom, którzy na dzisiaj przychodzą, ale także na przestrzeni tych 4 lat kolejnych będzie służyć, ten sprzęt będzie służyć także i środowisku lokalnemu.
A panu jako przewodniczącemu Rady Lubuskiej, Lubuskiej Rady Pożytku Publicznego, jak wydaje się, czy takie działania właśnie skierowane do takich małych społeczności lokalnych, czy one przynoszą efekty? Bo tych szkoleń, kursów kwalifikacyjnych, czy różnego rodzaju innych projektów adresowanych do tak zwanych osób potrzebujących, no jest jednak bardzo dużo. Realizują je różne organizacje, różne instytucje, od urzędów pracy, przez urzędy gminy, rady sołeckie, także organizacje pożytku publicznego. Czy czasami nie jest tego za dużo?
Muszę powiedzieć, że tak, byłem na wielu spotkaniach, między innymi w Brodach, w Pomorsku, w Kijach, w Kalsku, w gminie Sulechów i tam na takim spotkaniu integracyjnym było około 30 osób, prawie na każdym takim spotkaniu, osób dorosłych powiedziałbym, a więc kobiety, trochę mniej mężczyzn, ale także byli i to jest ważne, że w tym środowisku ci ludzie chcą coś robić sami dla siebie, dla środowiska. I ja tak oceniam, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł i jest potrzeba, żeby rzeczywiście dotrzeć do tych środowisk, bo mimo wszystko te wsie są trochę zaniedbane i te potrzeby są bardzo, powiedziałbym, duże. Nawet ten sprzęt, który kupujemy, to także jest jak gdyby uzupełnienie tych potrzeb tam w środowisku, na wsi, bo chociażby kobiety chciałyby przekazywać doświadczenia swoje gotowania dzieciom, młodzieży, a więc staramy się kupić sprzęt taki, który będzie służyć temu środowisku.
Pytam o to, bo taka właśnie nadmierna liczba właściwie powielających się projektów była jednym z zarzutów i rządzących, i pomysłodawców nowej instytucji, czyli Narodowego Instytutu Wolności. W zeszłym roku trwały intensywne prace nad właśnie przyjęciem projektu odpowiedniej uchwały powołującej ten instytut i to ma być taka właśnie rządowa nadbudowa nad wszystkimi organizacjami pozarządowymi w Polsce. Ten instytut już działa. No i właśnie mówiono, że jednym z argumentów za powołaniem tego instytutu, on tam miał się inaczej wcześniej nazywać, było właśnie to, żeby w jakiś sposób kontrolować albo nadzorować działalność organizacji pożytku publicznego, żeby one się nie powielały, nie dublowały, żeby ich działalność była skierowana do odpowiednich środowisk, żeby przynosiła odpowiednie efekty. Pańskim zdaniem rzeczywiście jest potrzebny taki centralny nadzór, tak to ujmijmy, nad organizacjami trzeciego sektora?
Powiedziałbym, takiego nadzoru to nie uważałbym, żeby był wprowadzony, ale jakiś organ koordynujący, tak, wysłuchujący te opinie płynące z dołu organizacji pozarządowych na pewno byłby potrzebny. No, w pewnym sensie ta Rada Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy spełniała taką funkcję. Aczkolwiek tutaj trochę mamy takiej nieufności z uwagi na to, że te organizacje nasze skupione w ramach ZLOP-u nie otrzymają takiego, powiedziałbym, wsparcia. Brakuje takiej, powiedziałbym, organu, który by rzeczywiście wysłuchał te wnioski, żeby one znalazły swoją realizację.
No właśnie, mam wrażenie, obserwując pracę czy dyskusję przed powołaniem Narodowego Instytutu Wolności, kiedy jeszcze ustawa była procedowana, a właściwie projektowana, miałem wrażenie takiej rozbieżności, że co innego mówią pomysłodawcy tego organu, a co innego mówią przedstawiciele trzeciego sektora. Czy udało wam się znaleźć jakąś wspólną płaszczyznę porozumienia? Czy któreś z waszych pomysłów znalazły się w tej ustawie? Pan przecież też brał udział i w dyskusji, i w pracami nad projektem ustawy.
Tak, powiem, że jest trochę jeszcze za dużo nieufności. Nieufności zarówno ze strony organizacji pozarządowych, jak i myślę, że i powiedziałbym, no, czynnika tego administracyjnego władz centralnych do organizacji pozarządowych. To jest takie złożony, powiedziałbym, problem i na pewno jedni i drudzy no mają rację w tym, że sobie jeszcze nie do końca ufają, chociaż musi być czas taki, że te organizacje, wzajemna ta więź współpracy nastąpi, bo potrzeby organizacji pozarządowych, te na dole lokalne są ogromne i my byśmy oczekiwali większej decentralizacji, powiedziałbym, działań, a nie centralizacji.
To będziemy w takim razie obserwować, jak to docieranie się wzajemne Narodowego Instytutu Wolności i przedstawicieli trzeciego sektora będzie przebiegało. A skoro już pan wspomniał o potrzebach, to warto też przypomnieć przy okazji naszej rozmowy, że zbliża się okres rozliczeń podatkowych i organizacje pożytku publicznego z naszego regionu, także te skupione w Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, zabiegają bardzo aktywnie o 1% podatku od mieszkańców naszego regionu. I tutaj właśnie to zaufanie, o którym także przed chwilą mówiliśmy, stanowi niezwykle istotny element, bo jak się okazuje, chyba Lubuszanie coraz mocniej ufają przedstawicielom organizacji pożytku publicznego i przekazują pieniądze na różnego rodzaju organizacje, na różnego rodzaju projekty i działania.
Tak, rzeczywiście. Muszę powiedzieć, że obserwuję chociażby przez to, że do nas, do ZLOP-u przychodzą ludzie wypełniać PIT-y, bo wypełniamy bezpłatnie PIT-y w zamian za ten tak zwany 1%, aczkolwiek wiele się zdarza, wielu takich przychodzi.